W Warszawie minęła 9.31, na Ukrainie 10.31. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żaka, realizuje tę audycję Asia Reiner. Mówię te słowa do Państwa ze Lwowa, kieruję te słowa w stronę Warszawy, gdzie w studio powinien przybywać teraz Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojciechu.
Dzień dobry, Arturze, i przede wszystkim gorąco witam słuchaczy Radia Wnet.
To nie zawsze jest typowa sytuacja, że w raporcie z Kijowa się spotykamy, że łączymy Lwów i Warszawę, ale postanowiłeś nas dzisiaj wesprzeć w tej audycji, ale może zaczniemy tę audycję tradycyjnie od wiadomości, które zgromadziła Daria Hordijko w 471 dniu rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Trwa ewakuacja w obwodzie chersońskim. Ewakuowano już ponad 2300 osób i 550 zwierząt. Jednocześnie wojska rosyjskie próbują utrudniać ten proces i ostrzeliwują zalane obszary obwodu chersońskiego. Dwie osoby zginęły, a 17 innych zostało rannych.
I ONZ uzgodniły ewakuację ludności z okupowanego lewego brzegu obwodu chersońskiego. Zgodnie z porozumieniem ONZ natychmiast utworzy grupy w Zaporożu i Chersoniu, które zostaną wysłane na zalane terytoria. Od Rosji oczekuje się dostępu i gwarancji bezpieczeństwa.
Poziom wody w zbiorniku Kachowskim spadł poniżej punktu krytycznego. Oznacza to, że nie można już pobierać wody ze zbiornika dla miejscowości i zaporowskiej elektrowni jądrowej. Większość rejonu Nikopolskiego obwodu Dniepropetrowskiego może zostać bez wody. Jednocześnie poziom fali powodziowej w obwodzie chersońskim wreszcie zaczął się zmniejszać. W nocy woda spadła o około 20 cm.
Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził zalany obwód chersoński. W wieczornym przemówieniu stwierdził, że woda zalała szereg magazynów paliw, chemikaliów, nawozów oraz cmentarzyska bydła, między innymi zakażonego wąglikiem. Według niego takie dwa cmentarzyska znajdowały się na terenie okupowanym.
Natomiast w nocy Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę dronami i rakietami. Obrona powietrzna Ukrainy zniszczyła 10 dronów szturmowych i 4 pociski manewrujące. Wczoraj około godziny 20 Rosjanie ostrzelali zakład przemysłowy i myjnię samochodową w pobliżu miasta Humań w obwodzie czerkaskim. 8 osób zostało rannych, 2 z nich są w ciężkim stanie. Poinformowała o tym obwodowa administracja wojskowa. W obwodzie żytomierskim szczątki rakiety spadły na dzielnicę mieszkaniową. Jedna osoba zginęła, a 3 inne osoby zostały ranne.
Zachodnie media donoszą, że kontrofensywa Ukrainy prawdopodobnie się rozpoczęła. The Washington Post pisze, że siły zbrojne Ukrainy zintensyfikowały ataki na froncie południowo-wschodnim. Bild twierdzi, że niemieckie czołgi Leopard przemieszczają się w kierunku południowym na Orichowo w obwodzie zaporowskim i napotykają silny opór. CNN deklaruje jednocześnie znaczne straty sił zbrojnych, ale takie straty są zaplanowane. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że Rosjanie prowadzą aktywną obronę w rejonie orichowskim.
I to była ostatnia informacja z ubiegłej doby, którą zgromadziła Daria Hordijko. Faktycznie najważniejsze informacje to jest potencjalna ukraińska kontrofensywa, tragedia Kachowskiej elektrowni wodnej. To jest też chyba temat, który jest na pierwszych stronach wszystkich gazet na całym świecie. Niestety opinie i oceny tego, co się wydarzyło na terenie Ukrainy, niestety często odbiegają od jakiegoś rozsądnego podejścia i rozsądnej oceny danych wydarzeń. Na antenie teraz powinien być dostępny Dmytro Antoniuk, i nie wiem, czy Paweł Bobołowicz też ze wschodu Ukrainy nie dołączył do nas.
Jestem.
Dzień dobry, Paweł Bobołowicz jest. Nie wiem jak Dmytro, bo ja usłyszałem ciszę, ale to być może dlatego, że Dmytra po prostu ja nie słyszę.
Jestem.
Dzień dobry, Dmytrze. Jak przebiegła ostatnia noc w Kijowie?
W Kijowie noc była niespokojna. Przepraszam. W Kijowie noc była niespokojna, ponieważ w całej Ukrainie rozległ się alarm powietrzny i w Kijowie w tym ten atak trwał ponad 3 godziny. Ale w Kijowie nic nie spadło, no ale my już jesteśmy trochę doświeceni w tym i my nie odbieramy takie alarmy jak coś takiego, do czego nie trzeba zwracać uwagi, więc ja na przykład nie przespałem tą noc i myślę, że mnóstwo Kijowian tak samo.
Pawle, a jak sytuacja u ciebie na wschodzie Ukrainy?
Na wschodzie Ukrainy oczywiście wszyscy obserwują te oznaki, które mogą wskazywać na kontrofensywę, o której wspominałeś. Tutaj noce nigdy nie są spokojne, zresztą dni też nie są spokojne. Stale słychać wybuchy, stale widać też ślady po wybuchach, chociaż w miejscowościach na tym kierunku bachmuckim, ale dalej od samego Bachmutu mówi się o tym, nie chciałbym zapeszyć, dlatego wyraźnie powiem, że ostatnie dni były trochę spokojniejsze, ale nie dotyczy to samego Bachmutu i tych miejsc, gdzie są skoncentrowane wojska, bo tam rzeczywiście trwają bardzo intensywne walki i z tych informacji, które przekazuje strona ukraińska, można mówić o postępowaniu powolnym, mozolnym, ciężkim, ale jednak do przodu ukraińskich wojsk, chociaż istotne wydaje mi się, że są też informacje te, które akurat pochodzą nie z Ukrainy, ale z Polski, bo dlatego, że na Ukrainie trwa cały czas taka silna blokada informacyjna dotycząca kontrofensywy, natomiast bardzo istotne są te informacje, które wczoraj opublikował dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk, dotyczących właśnie ukraińskiej kontrofensywy, bo on stwierdza, że ta ukraińska kontrofensywa już trwa od 2-3 dni, czyli z dzisiejszym dniem to można by było mówić nawet o 4 dniach i że główne uderzenia ukraińskie wyszły na południe od Wielkiej Nowosiłki i Mariupola w stronę Melitopola i Mariupola, czyli akurat nie na tym kierunku, w którym teraz jestem ja, natomiast być może te wszystkie działania ukraińskiej armii mają też taki charakter dezinformujący przeciwnika. Ważne, że jest to, o czym też mówi dyrektor Konończuk, że celem tej kontrofensywy ma być rozerwanie mostu, tego połączenia pomiędzy Krymem a Donbasem, a jednocześnie Ukraińcy uderzyli tam, gdzie najbardziej spodziewała się tego Federacja Rosyjska, czyli można przewidywać, że dobrze jest tam jednak do tego przygotowana, ale Ukraińcy mają tam dysponować sprzętem zachodnim. Te wojska, które tam miały uderzyć, to są też wojska, które ćwiczyły, przygotowywały się też na zachodzie do tej kontrofensywy. Rzeczywiście, gdy się rozmawia z żołnierzami, w ogóle jest wielu takich żołnierzy, którzy przeszli już szkolenia w innych krajach, nie tylko na Ukrainie, ale też szkolenia właśnie na tym zachodnim sprzęcie. To, że jest tak cicho w mediach wśród żołnierzy, no może dowodzić od szczelności przestrzeni informacyjnej, tej wojskowej, informacyjnej ukraińskiej, ale też może dowodzić jeszcze jednej rzeczy, że my po prostu cały czas funkcjonujemy w pewnym takim obszarze tylko i wyłącznie obrazu medialnego, to co się dzieje, a nie obrazu faktycznego. Tutaj na wschodzie też oczywiście cały czas mówi się o wydarzeniach w Chersoniu, a to też jest komentowane przez ukraińskich żołnierzy z wielkim bólem i z wielką traumą. I chciałbym na to zwrócić uwagę też szczególnie w kontekście słów, które czasami też padają na naszej antenie, że ta sprawa przysłużyła się Ukrainie. No absolutnie takie słowa dotyczące sytuacji ludobójstwa, w jakiejś gigantycznej katastrofy też ekologicznej są niewłaściwe, bo jest to tragedia przede wszystkim Ukrainy i Ukraińców, mało tego, bez względu na to, na której części brzegu Dniepru się dokonuje, bo ta część lewa, która jest pod kontrolą teraz Federacji Rosyjskiej, też należy do Ukrainy i tam cierpią Ukraińcy i być może nawet cierpią bardziej niż na prawej części, na prawym brzegu Dniepru, gdzie po prostu prawy brzeg jest szansa udzielenia pomocy humanitarnej ze strony Ukrainy. Natomiast na lewej, przy lewym brzegu Dniepru nie ma takiej możliwości, bo Rosja nie tylko nie wpuszcza Ukraińców, co mogłoby się jeszcze wydawać w jakiś sposób uzasadnione czy zrozumiałe z perspektywy wojny, ale nie wpuszcza przecież też misji międzynarodowych.
tutaj, jeżeli chodzi o podejście do tej całej sytuacji, często dziennikarze na Zachodzie traktują oba doniesienia, obie informacje, obie wersje, zarówno ukraińską, jak i rosyjską, jako wersje równoznaczne. Niestety tutaj tego nie da się traktować jako wersje jednoznaczne z jednego prostego powodu, że to Rosja zaatakowała Ukrainę. Rosja od 2014 roku zabija obywateli Ukrainy, a od ubiegłego roku kontroluje jeszcze większą ilość terytoriów, za które ponosi odpowiedzialność. Niemniej jednak przed kilkoma minutami Daria Hordijko wyszukała informacji, którą udostępniła Ukraińska Służba Bezpieczeństwa, a mianowicie przechwyconą rozmowę dwóch Rosjan, jednego rosyjskiego żołnierza i prawdopodobnie kogoś, członka rodziny, bądź kogoś innego z terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie to żołnierz bezpośrednio mówi o tym, że to Rosjanie wysadzili, że chcieli tylko postraszyć Ukraińców i niejako się przestarali. Dmytrze, powiedz mi, jeżeli możesz, jaka jest opinia ze strony ukraińskich mediów, ukraińskiej przestrzeni informacyjnej na temat tego, co się wydarzyło w elektrowni wodnej w Nowej Kachowce?
Opinia jest jednoznaczna. My mówimy, że to jest wina Rosji oczywiście. Najczęściej mówią o tym, że to jest wysadzenie tej tamy, chociaż już kilka razy też mówiłem o tym, że są też uzasadnione wersje tego, że to być może po prostu jest bezdziałalność Rosjan, którzy kontrolowali tamę i nie obsługiwali tej tamy w należyty sposób i to doprowadziło po prostu do rozerwania przez wodę tej tamy. Być może to jest też usprawiedliwiony taki wariant tych wydarzeń. Też w swoim wywiadzie niemieckiemu Bildowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział o tym, że on to jest, my na razie nie dysponujemy faktami, które potwierdzają, że ta wina należy do Rosji. No chociaż teraz już ta jest informacja najnowsza od SBU, że jest informacja, że Rosjanie to zrobili, ale na razie my jeszcze nie dysponujemy takimi 100-procentowymi faktami. A faktami my nie możemy dysponować, ponieważ my nie mamy po prostu dostępu do samej zniszczonej tamy. Kiedy ten dostęp będzie, no dopiero wtedy można byłoby mówić o tym, co się wydarzyło.
Tutaj, jeżeli chodzi o dowody, to tak naprawdę z mojej perspektywy takich dowodów nie trzeba posiadać za dużo. To Rosjanie kontrolowali tę tamę, to Rosjanie zaminowali tę tamę i na co są dowody i informacje sięgające wielu miesięcy wstecz. To nie pierwszy raz Rosjanie potencjalnie grozili zalaniem danych terenów w wyniku wysadzenia tej tamy. To Rosjanie spiętrzyli wodę do najwyższego poziomu, historycznego najwyższego poziomu w tym zbiorniku. Niemniej jednak jeszcze jedna informacja sprzed tak naprawdę kilkunastu minut Norwegowi, a mianowicie norwescy naukowcy z ośrodka badawczego NORSAR sprawdzili swoje czujniki sejsmiczne i akurat o godzinie, w której podają i okoliczni mieszkańcy i media, została ta tama wysadzona, czy też runęła ta tama, czyli mniej więcej o godzinie 2:54 czasu ukraińskiego, te czujniki odnotowały potężne tąpnięcie, które może świadczyć o tym, że faktycznie ładunki wybuchowe umieszczone na tej tamie zostały odpalone, a jedyna strona, która kontrolowała tę tamę, kontrolowała potencjalne ładunki wybuchowe, to była strona rosyjska. Więc tutaj domniemywać, nawet stawiać na równi, że ukraińska strona mogła w jakiś sposób doprowadzić do zawalenia się tej tamy, jest po prostu nielogiczne. To nawet biorąc pod uwagę sposoby badania zbrodni przez kryminologów, wrogów, no to zawsze się bada tych, którzy mieli możliwości dopuścić się zbrodni. Pawle, a jaka jest opinia wśród żołnierzy, z którymi rozmawiałeś?
Arturze, jeżeli pozwolisz, to jeszcze jedna opinia, z którą warto się, czy wnioski, którymi chyba warto się podzielić. Ta próba równoważenia możliwej odpowiedzialności pomiędzy Ukrainę a Rosję fałszywa z samego założenia. Jest też niebezpieczna w kontekście możliwych wydarzeń związanych z Energodarem i Zaporowską Elektrownią Jądrową. Znowu Rosjanie przygotowują, czy formując taką narrację, też przesyłając ją do mediów, wykorzystując różnego rodzaju stanowiska, które chcą balansować pomiędzy Ukrainą i Rosją, tak naprawdę mogą przygotowywać podobną sytuację dotyczącą Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Nie daj Boże, jeżeli doszłoby tam do jakiejkolwiek awarii, znowu pojawi się wątek, że za to jest odpowiedzialna Ukraina. Dlatego warto jest może przede wszystkim, żebyśmy raz na zawsze stwierdzili, że po prostu za to odpowiada Federacja Rosyjska, bo to ona kontrolowała ten obiekt, ona go zaminowała, on był pod jej wojskową kontrolą, tam znajdowali się żołnierze. Tak samo dzieje się to na terenie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej w Energodarze. Kontroluje go Federacja Rosyjska, znajdują się tam żołnierze, a Ukraina, tak samo jak w przypadku Nowej Kachowki, od dawna alarmuje, że stwarza to potężne niebezpieczeństwo. I Ukraina przestrzegała przed możliwością wysadzenia przez Federację Rosyjską w elektrowni tam w Nowej Kachowce, a teraz przestrzega przed możliwymi prowokacjami i dalszymi działaniami Federacji Rosyjskiej na terenie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Dzisiaj powtarzając i mówiąc o tym, że zastanawiając się, że być może to są jakieś akcje dywersyjne ukraińskie i tak dalej, tak naprawdę współgramy z propagandą. Jeżeli Rosja nie chce brać na siebie odpowiedzialności za takie obiekty jak Nowa Kachowka, jak Zaporowska Elektrownia Jądrowa, to po prostu niech się stamtąd wycofa i sprawa będzie zakończona. To Rosja prowadzi okupację, Rosja za to odpowiada. My dzisiaj powinniśmy przede wszystkim koncentrować się na tragicznych skutkach, na tej niewyobrażalnej tragedii humanitarnej. To o tych skutkach, o których dzisiaj opowiadałeś, zatopionych, czy opowiadaliście razem z Dmytrem, zatopionych w polach, zatopionych domach, zatopionych cmentarzach. To cmentarzysko zwierząt zakażonych wąglikiem, ale nie tylko, przecież też po prostu cmentarze, które znajdowały się na tym terenie. To oznacza, że ta woda, która przecież jest wodą pitną, która jest dostarczana do wielu miast i miejscowości, nie tylko bezpośrednio przy Dnieprze, ale też głęboko, daleko w ląd. No przypomnę jeszcze raz sprawę, o której mówiliśmy wczoraj. Również Berdiańsk na terenie okupowanym czerpie wodę z Dniepru. Krym czerpie wodę z Dniepru. Może też warto zaznaczyć, że rosyjskie media już tutaj przygotowują kolejną akcję dezinformacyjną. Mówią o suszy na Krymie, dlatego ma nie być wody na Krymie, a tak naprawdę wody nie będzie na Krymie, dlatego że Rosjanie doprowadzili do tej tragedii w Nowej Kachowce. I to jest przede wszystkim istotny element. Sprowadzenie tej sprawy do tego, że być może Ukraina jest za to odpowiedzialna, to jest oczywiście w tym momencie, rozmawiamy o tym, o czym chce Federacja Rosyjska, żebyśmy rozmawiali. A my powinniśmy mówić o tragedii, do której Federacja Rosyjska doprowadziła. Widzę, że Dmytro na naszej wewnętrznym czacie mówi, że chciałby coś dodać. Także pozwolisz, Arturze, że tym razem ja Dmytra poproszę o głos.
Tak, ja chciałbym dodać, że odnotowujemy jeszcze bardziej spadnięcie poziomu wody w zbiorniku kachowskim, którego już można powiedzieć, że prawie nie ma. I woda na godzinę 8 dzisiejszego dnia stanowi poziom 11,74 metry. To już na metr poniżej krytycznego poziomu, który przyrodnicy mówią, że to jest po prostu poziom katastrofy ekologicznej. I my jesteśmy też świadkami, znów widzę filmiki, zdjęcia z setkami tysięcy ryb, które umierają na bezwodnym brzegu w obwodzie Dnipropetrowskim, tam na prawym brzegu i na lewym brzegu też. I już jest informacja od władz tego obwodu, że oni próbują próbują aktywnie zbierać tych ryb, bo jeżeli tego nie robić, to to doprowadzi po prostu do zakażenia być może i wody, i powietrza, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu niesamowita ekologiczna tragedia. Z innej strony już jest informacja i też potwierdzona też zdjęciami i filmami, że w wodzie Morza Czarnego już jest cały ten syf, który płynie Dniprem, w tym umarłe, zatopione zwierzęta, miny. Ich już zbierają na brzegu Morza Czarnego w obwodzie odeskim. Już tam jest też zagrożenie tymi minami, których zmyła woda z obwodu chersońskiego w morze i teraz oni wypływają gdzieś tam na brzegu obwodu odeskiego, co jeszcze bardziej zwiększa niebezpieczeństwo i skutki tej tragedii.
Dokładnie tak. Warto też zaznaczyć, że rosyjscy propagandyści od wielu miesięcy mówią o uderzaniu w tamy, nie tylko tamy w Kachowce, ale także tamy, inne tamy na terenie Dnipra i pomimo tego, że oficjalnie państwo rosyjskie nie przyznaje się do popełnienia tej zbrodni, to komentatorzy i propagandyści no niejako się cieszą. Pawle, na koniec naszej audycji wiem, że mieliśmy jeszcze do zaprezentowania bardzo ciekawą rozmowę, którą ty przeprowadziłeś.
Tak, chciałbym, żebyśmy powrócili na chwilę do tej części mojego wyjazdu, gdy miałem możliwość obserwowania konwoju humanitarnego, kolejnego konwoju humanitarnego i polskiej pomocy, która tym razem dotarła i do części punktów, miejsc, gdzie mieszkają nasi rodacy, obywatele Ukrainy, ale osoby z polskim pochodzeniem, ale też dotarła daleko w tych kierunkach, gdzie toczą się bezpośrednio walki. W jednym z takich miejsc stacjonuje Legion Gruziński, tak zwany Legion Gruziński. Tam pani wicemarszałek Małgorzata Gosiewska również dostarczyła pomoc niezbędną dla żołnierzy. A ja miałem okazję rozmawiać tam z żołnierzem i właściwie tutaj mam pewien problem, bo gdybym powiedział, że z ukraińskim, to musiałbym się zawahać. Podobnie, gdybym powiedział, że z żołnierzem gruzińskim. Zresztą państwo sami zobaczycie, bo właściwie od tego zacznę swoją rozmowę z osobą, o której mogę powiedzieć tyle. Żołnierz, na pewno dobrze mówiący po polsku, z Polską też związany. Zresztą sami państwo posłuchajcie.
To spróbujmy. Kim pan właściwie się czuje wewnętrznie? Urodził się pan w Gruzji, dorosło życie w Polsce, teraz pan walczy na Ukrainie. Czym pan jest? To są politem, podejrzewam. Tak naprawdę. Urodziłem się w Gruzji i jestem Gruzinem z popędzenia, także nie wiem, myślę, że Gruzinem, najczęściej. Ale mieszkałem w wielu krajach też, że rozumiem te kraje też i czuję jakąś więź do tych krajów też. Mieszkałem w Francji, w Polsce oczywiście najdłużej też. Nie, ta motywacja, żeby brać udział w walce tutaj na Ukrainie, to jest motywacja taka osobista, że czuje się pan żołnierze, no i chce pan walczyć, czy jednak są tutaj jakieś wartości, które też są związane być może z pana pochodzeniem.
Niestety problemy techniczne chyba spowodują, że tej rozmowy dzisiaj nie uda nam się puścić i że nie zaprezentujemy jej dzisiaj. Być może powrócimy do niej jutro w programie wschodnim. Tak czasami bywa, gdy te dźwięki krążą między odległą Ukrainą i odległymi terenami, a naszą redakcją. Także chyba dzisiaj, Arturze, zamiast tego dźwięku ze wschodu po prostu zaprezentujemy państwu piosenkę.
Myślę, że tak, tutaj te problemy techniczne już tłumaczę, dlaczego się zjawiły. Rozmowa miała być zniekształcona tak, żeby nie dało się w żaden sposób poznać twojego współrozmówcę. I tutaj niestety sztuczna inteligencja trochę chyba poszło za daleko. Oczywiście piosenka zespołu, który dobrze zna się, piosenka zespołu Kalusz przepraszam, i Jerry Hale, piosenka Stina. Serdecznie zapraszam. Zespół Kalusz, utwór Stiny. Przed chwilą też dotarła do nas informacja, że w Woroniżu w Rosji dron uderzył w budynek mieszkalny. Powiedział o tym gubernator obwodu woronińskiego Aleksander Gusiew. Na opublikowanych zdjęciach świadków widać ślad po wybuchu na ścianie domu oraz zniszczone okna. Ranne zostały dwie osoby. To są informacje przekazane przez stronę rosyjską. Pawle?
Rzeczywiście tych informacji jest dużo dotyczących ataku bezpośrednio na terenie Federacji Rosyjskiej, ale tak jak i w przypadku poprzednich, Ukraina bezpośrednio nie przyznaje się do tego, że za nimi stoi, ale też przynajmniej w niektórych przypadkach Ukraina nie zaprzecza, że za tymi atakami stoi, a Rosjanie reagują w sposób gwałtowny, nerwowy. Te sprawy są komentowane na wewnętrznych forach, w mediach społecznościowych rosyjskich i Rosjanie po prostu mają wrażenie bardzo często i o tym mówią, że Federacja Rosyjska nie daje sobie rady z ukraińskimi atakami. Można jedynie domniemywać, że to oczywiście działa na korzyść Ukrainy i że taki efekt mogłaby chcieć uzyskać Ukraina, efekt psychologiczny, w którym Rosjanie po prostu zaczną oskarżać swoje władze o to, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa.
I tą informacją będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Dziękuję, Pawle, za twoją korespondencję. Życzę bezpieczeństwa i mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się już na bezpiecznym terenie Ukrainy. Dziękuję też Wojciechowi Jankowskiemu, który ze mną przeczytał razem informacje zgromadzone przez Darię Hordiko. Dziękuję Darii Hordiko, dziękuję Dmytrowi i Asi Reiner, która z Warszawy realizowała tę audycję. I zapraszam Państwa jutro na program wschodni o stałej porze, czyli o godzinie 10. Serdecznie zapraszam.